Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajłow, witam Państwa. W studiu goście. Zaczynamy od Pani. Agnieszka Pomaska, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry.
Agnieszka Buczyńska, posłanka 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
I Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry,
Panie pośle. Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały w sobotę Iran. Nie żyje najwyższy przywódca Iranu, Ajatollah Ali Chamenei. W odwecie Iran atakuje cele w państwach, w których są bazy amerykańskie. Między innymi dron doleciał do brytyjskiej bazy na Cyprze. Ja chciałam Was ogólnie zapytać, w jakim świecie się obudziliśmy w ten weekend? W jakim świecie jesteśmy? Jarosław Sellin.
Myślę, że powinniśmy te wydarzenia oceniać z punktu widzenia polskiego interesu narodowego. Bo polski polityk ma obowiązek wszystko oceniać właśnie wedle tego kryterium. I sytuacja jest taka. Iran od lat był w tak zwanej osi zła, którą tak prezydenci amerykańscy opisywali, nie tylko Trump, wszyscy poprzedni też. Czyli Chiny, Rosja, Iran, Korea Północna, z kokietowaniem też wielu krajów głębokiego południa, Afryki, Azji czy Ameryki Łacińskiej. Po co? Po to, żeby zdetronizować Zachód jako cywilizację z urządzania świata. Tak? Bo Zachód ma cały czas jednak najwięcej do powiedzenia, jeśli chodzi o urządzanie świata. Czyli to była oś wymierzona również w nas, bo my jesteśmy częścią świata Zachodu. Po drugie, Iran był sojusznikiem Rosji w wojnie Rosji z Ukrainą, czyli w wojnie, która nas bezpośrednio dotyka i dotyczy i nam też zagraża. Iran dostarczał szachedy Rosjanom.
Już czas?
Iran dostarczył też technologię do produkcji dronów przez samą Rosję, czyli zabijano na terytorium Ukrainy bronią irańską naszych sojuszników. I po trzecie, Iran sponsorował przez dziesiątki lat terrorystyczną organizację w tamtym regionie, ale nie tylko, głównie Hezbollah, Hamas i Houthi w Jemenie, destabilizując tamten region świata. Czyli to też było nieprzyjemne dla nas jako świata Zachodu.
Czy chce pan powiedzieć, że dobrze się w końcu stało?
Moim zdaniem, i jeszcze jedno. Społeczeństwo irańskie, nie wiem, trudno oceniać, czy większość, czy nie, ale sygnalizuje, że już ma tego reżimu dosyć. Tak, 30 parę tysięcy osób ponoć zginęło na ulicach irańskich miast w ostatnich tygodniach, bo miało tego reżimu dosyć i strzelano do nich. Wszyscy praktycznie Irańczycy gdzieś na świecie będący, w Polsce również, żądają zmiany tego reżimu i cieszą się z tego ataku. To nie jest przyjemne z punktu widzenia patrioty jakiegoś irańskiego, że muszę popierać interwencję zewnętrzną, ale mają już tak dosyć tego reżimu, że popierają ten atak. Więc moim zdaniem z punktu widzenia interesu polskiego dobrze by było, żeby ten reżim się zmienił, żeby był życzliwszy Zachodowi, współpracujący
pytanie,
z Zachodem, a nie atakujący
Zachód. Czy to jak się to wydarzyło, jak się stało, ten atak Izraela ze Stanami Zjednoczonymi, czy pana zdaniem to jest dobry sposób na rozwiązanie tego problemu?
A jak można ten problem było inaczej rozwiązać, skoro sami Irańczycy nawet prosili, zróbcie coś z zewnątrz, pomóżcie nam, my giniemy na ulicach irańskich miast. I Trump zresztą to ogłosił, że obiecał, pomaga. Oczywiście nie wiadomo, czy się uda. Nie wiadomo, czy się społeczeństwu irańskiemu uda ten reżim zmienić.
To jeszcze o tym porozmawiamy.
To zobaczymy, ale moim zdaniem z punktu widzenia świata Zachodu i również naszych interesów w związku z tym, dobrze, że przywódca tego reżimu zginął i dobrze, że jest szansa na zmianę tego reżimu.
Agnieszka Buczyńska?
Ja myślę, że tu ta kwestia nie jest tak do końca czarno-biała, bo jednak trzeba sobie powiedzieć, że mamy do czynienia aktualnie z wojną, która nie do końca jest wojną wytoczoną z konieczności, ale jednak z wyboru prezydenta Trumpa. I to trzeba tak nazwać. Oczywiście mamy sytuację, w której wiemy i mamy świadomość, co działo się w Iranie, o wspieraniu Iranu chociażby dronami Rosji w wojnie z Ukrainą, czy reżimu, który tam panuje. Natomiast no też trzeba mieć na uwadze to, że tego typu styl wytaczania wojen no nie ma nic wspólnego też z prawem międzynarodowym i z tym, jakie zaufanie i jakie jaki stosunek mamy do zawieranych wzajemnych umów międzynarodowych. I dzisiaj oczywiście możemy mówić o tym, o motywacjach Stanów Zjednoczonych, chociaż większe i motywacje w tym zakresie na pewno ma Izrael, który od wielu lat dążył do destabilizacji Iranu i tego, żeby, no, no, żeby zdestabilizować reżim, który tam panuje, co wydaje się sensownym. Natomiast po stronie Ameryki widzimy i słyszymy o argumentach obalenia tego reżimu, ale też trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że Iran ma bardzo dobrze skonstruowaną organizacyjnie strukturę swojego państwa. I to nie jest tak, że oczywiście dzisiaj mamy sytuację, gdzie i przywódca tego kraju nie żyje i kluczowe osoby zostały zabite. Natomiast tam jest jasna procedura też odnawiania tych struktur.
Czyli nie będzie jak w
Wenezueli. Tam jest bardzo dobra organizacja tego systemu. W jedno miejsce zaraz wchodzą następne osoby. I też pytanie takie, czy dzisiaj państwo irańskie, czyli te ruchy opozycyjne, mają potencjał do tego, żeby faktycznie wywrócić stolik i zmienić ten reżim, który tam funkcjonuje. Nie wyłania się na ten moment nikt, kto byłby w stanie przejąć te stery i poprowadzić opozycję w Iranie, żeby ten ustrój całkowicie zmienić. Jest opcja oczywiście, że na poziomie później negocjacyjnym ze Stanami Zjednoczonymi może okazać się, że ta władza, która tam będzie panować, chociażby z punktu widzenia interesu amerykańskiego, nie będzie tak antyamerykańska, bo dotychczasowy reżim był wręcz obudowany i wzbudowany na antyamerykańskich nurtach. Ale tutaj byłabym bardzo sceptyczna co do tego, że tutaj uda się wprowadzić zupełnie inne rządy w Iranie.
Agnieszka Pomaska? Jaka to jest rzeczywistość?
Rzeczywiście żyjemy dzisiaj w bardzo niepewnych czasach i sytuacja jest oczywiście bardzo dynamiczna. Ja myślę, że dzisiaj kluczowe jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Polkom i Polakom, które znajdują się poza granicami naszego kraju na Bliskim Wschodzie. Szacuje się, że to jest około kilkunastu tysięcy osób.
A w jaki sposób? Bo na razie nie słyszymy żadnych konkretów, żeby był jakiś plan na pomoc, ewakuację.
No dzisiaj nie ma takiej po prostu możliwości, dlatego że ruch lotniczy na terenie 10 krajów na Bliskim Wschodzie został po prostu wstrzymany. Dzisiaj wskazywana najbezpieczniejsza droga to jest po prostu wyjechanie do Egiptu i stamtąd próba ewakuacji. Natomiast wszystkie placówki dyplomatyczne, przede wszystkim konsulaty, są oczywiście do dyspozycji, ale też należy zrozumieć, że jeśli kilkanaście tysięcy osób dzwoni do kilkunastu konsulatów naraz, to
Rząd powinien zorganizować taką ewakuację drogą lądową, no bo wtedy dziś nie ma mowy o drodze powietrznej, choć nie wiem, jak z wojskowymi lotami. No, czy to powinno być w jakiś sposób zorganizowane? Bo na razie takiego komunikatu nie słyszymy. Słyszymy, żeby się kontaktować, żeby się rejestrować.
Na teraz po pierwsze skala, czyli liczba osób, które są za granicą, no, uniemożliwia, żeby wszystkich ewakuować. Myślę, że wtedy, kiedy będziemy mieli do czynienia z sytuacją, która no, będzie wymagała takiego pilnego działania, to oczywiście MSZ monitoruje sytuację. Na teraz nie mamy informacji, ale to jest rola MSZ-u, żeby to monitorować. Zwrócę uwagę na to, że te ostrzeżenia, które wysyłał MSZ, one są zawsze na serio i warto traktować na serio te ostrzeżenia MSZ-u. Ale wracając do tego,
ale nie chce pani powiedzieć, że sami sobie winni?
Nie chcę tego powiedzieć. Nie, znaczy to wiadomo, że to jest zawsze każdy ma indywidualny powód, dla którego gdzieś się przemieszcza, przecież to nie są zawsze powody turystyczne. Jeśli ktoś się turystycznie udał do Iranu w tych dniach, to oczywiście, że to było lekkomyślne.
No tak, ale udał się też turystycznie do Dubaju i też ma kłopot, tak?
I też tak. I takie sygnały też do mnie docierają, więc pamiętajmy o tym, że w pierwszej kolejności warto poinformować konsulat o tym, że się w ogóle przebywa w tych rejonach, bo nie dla każdego to jest to oczywiste, żeby też MSZ wiedział, z jaką skalą problemu się dzisiaj dzisiaj mierzymy. I tak, no to na pewno będzie na jakimś etapie być może wymagało działań takich bardziej aktywnych MSZ-u. Natomiast no, zwrócę uwagę na to, że dzisiaj nie ma możliwości, żeby tam po prostu dolecieć. Zresztą proszę zwrócić uwagę, jak na przykład polscy, nie tylko polscy pasażerowie wracają z Indii. Nie lata się teraz nad Iranem. To jest droga mocno dookoła i też trzeba pamiętać, że po prostu wybieranie się w ten rejon, jeśli ktoś ma zaplanowany lot, jeśli on mimo wszystko dalej te loty się odbywają, to też warto dwa razy się zastanowić. Ta informacja jest kluczowa. Natomiast ja myślę, że dzisiaj ważne jest powiedzenie, jak sytuacja na Bliskim Wschodzie może wpłynąć na sytuację w Polsce. Oczywiście nie ma bezpośredniego militarnego zagrożenia, ale możemy odczuć skutki chociażby gospodarcze. No wszyscy spodziewają się, że cena ropy pójdzie w górę. Polska na szczęście nie importuje ropy z Iranu, importujemy ropę z Arabii Saudyjskiej, ale to może oczywiście przełożyć się na takie codzienne koszty życia, bo jak idzie w górę cena ropy, to w górę wszystko idzie wszystko.
Poseł Salin to dwa razy się zgłaszał przy tym wątku ewakuacji i ratowania Polaków.
I odwrotnie, pani poseł, dlatego że w zależności od tego, jak ten konflikt się zakończy, gdyby się na przykład udało zmienić reżim w Iranie i on byłby życzliwszy Zachodowi, zdjęto by sankcje na ropę irańską i ta ropa irańska mocniej poszłaby w świat i cena by się wówczas obniżyła. Tak samo zresztą jak z Wenezuelą. Jej pójście w świat obniży cenę ropy. Ja uważam, że ten problem Polaków w pułapce, bo to jest rzeczywiście Kuwejt, Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman. To są te kraje w rejonie Zatoki Perskiej, gdzie nie można się teraz wydostać. Moim zdaniem na gorąco myślę. Ja nie wiem, czy to jest możliwe, ale dobrze by było przynajmniej spróbować załatwić transport lądowy tym Polakom przez Arabię Saudyjską i Eilat izraelski. Kawałek tylko Izraela trzeba przejechać do Egiptu i stamtąd już samolotami wrócić. Ale to tylko podpowiadam tak na gorąco. Natomiast jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, jak mocno osłabiona jest przez Trumpa Rosja, bo do Trumpa formujemy różnego rodzaju zarzuty ze względu na jego nieprzewidywalność, różne rzeczy, które czyni. Ale proszę zwrócić uwagę, Wenezuela utracony sojusznik przez Rosję, Kuba pada, Armenia, Azerbejdżan załatwiona sprawa przez Amerykanów, właściwie wypchnięte wpływy rosyjskie z Kaukazu. Indie podpisujące porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi przestają kupować ropę z Rosji, czyli finansować wojnę rosyjską. Meksyk przestaje dostarczać ropę do Kuby, też się podporządkowuje i teraz ten Iran. I słabość Rosji na tym tle. Rosja jest bezsilna, właściwie nie wie co zrobić. Popiskuje tak naprawdę i boi się w ogóle zająć jakieś stanowiska. Iran oczekuje pomocy, jesteście naszym wielkim sojusznikiem, zróbcie coś, nic nie robią.
To dobrze rokuje na konflikt w Ukrainie?
Dlatego, że się Rosja boi wyłącznie jednego kraju, Stanów Zjednoczonych
Ameryki. Dobrze rokuje na konflikt w Ukrainie? No bo to jest bliska koszula ciała.
Prezydent Zełenski wypowiedział się w tej sprawie i podoba mu się interwencja amerykańska w Iranie, bo wie, że Iran ma krew na rękach, ukraińską krew na swoich rękach. Więc to się teraz ma szansę zakończyć.
Nie jesteśmy analitykami i tak nie siedzimy tam w tych informacjach amerykańskich, ale czy wy widzicie w tym jakiś plan, chociażby po tych wypowiedziach polityków, nie tylko Donalda Trumpa, ale też jego otoczenia? Bo ja muszę powiedzieć, że ja właściwie nie wiem, czy tam jest jakiś plan na to, w jaki sposób ta sytuacja, znaczy w jaki sposób Ameryka chciałaby, żeby ta sytuacja się rozwijała.
Ja myślę, że to jest tak, że o wielu rzeczach nie wiemy. No, zwrócę uwagę na to, że charakter takich operacji jest po prostu tajny. Znaczy tam jest, jak rozumiem, kilka scenariuszy. To znaczy scenariusz jeden to jest scenariusz, w którym te siły, ulica, chociaż dzisiaj się to wydaje mało prawdopodobne, przejmuje te rządy. Natomiast no, na razie tam reżim trzyma się całkiem mocno. Zresztą jak patrzymy na przykład Wenezueli wspomniany przez pana posła.
Ale już nie współpracuje z Rosją.
Niestety,
i to jest ważne.
To jest ważne i pan poseł zwrócił na bardzo ważną rzecz uwagę, to znaczy Rosja straciła takiego aktywnego sojusznika. Znaczy nie straciła sojusznika, ale straciła sojusznika, który byłby aktywny, bo po prostu Iran koncentruje się teraz na sobie, a nie na wsparcie Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie i to rzeczywiście jest istotne. Natomiast no, patrząc na Wenezuelę, szczerze mówiąc, mi się nie podoba, no, że zastępca dotychczasowego dyktatora tak naprawdę sprawuje tam rządy i tylko dlatego, że poszła na współpracę z Amerykanami, ma się dobrze. Ja nie wiem też, w którą stronę oczywiście tam to pójdzie. Może to jest taka miękka forma zmiany sytuacji w Wenezueli, ale to nie jest możliwe w Iranie. To znaczy taki scenariusz, że ktoś, kto przejmie władzę po Chomeinim, będzie współpracował z Amerykanami, jest po prostu niemożliwe.
Po Chomeinim, bo już Chomeini.
Chomeini, tak. Chomeini, przepraszam.
Podobne są te nazwiska, to prawda.
Więc tutaj z tym scenariuszem wenezuelskim nie możemy na to tak patrzeć. Z drugiej strony wiemy, że ten atak Amerykanów, on może potrwać kilka tygodni. Więc to jest pytanie, jak będzie wyglądał Iran i kto tam jeszcze zostanie z liderów tego reżimu po tych kilku tygodniach.
Agnieszka Buczyńska?
Ja myślę, że w ogóle żyjemy w bardzo trudnych czasach i z takiego punktu widzenia bezpieczeństwa ogólnie całego świata, dlatego że z jednej strony dzisiejszy konflikt w Iranie nie może nam przysłaniać tego, co cały czas się dzieje w Ukrainie. Ja myślę, że to też jest ważne, żebyśmy w tych rozmowach kiedy rozmawiamy o sytuacji geopolitycznej, nie zapominali, że już 4 lata toczy się wytoczona przez Rosję wojna w Ukrainie i to najwięcej krwi na rękach nie ma Irana, to właśnie Rosja, która tę wojnę wytoczyła. Z drugiej strony mamy do czynienia z dość nieprzewidywalnymi też przywódcami państw. Ja myślę, że to, co jest w intencji samego Donalda Trumpa, to też pewna narracja, którą trzeba też przypomnieć, że wytoczył kolejną wojnę, która odbywa się bez zgody Kongresu. To znaczy...
To jest operacja. Podobno wszystkie działania wojenne, które my określamy jako wojna, są w Stanach jako operacje robione bez zgody Kongresu.
Operacja, tak. No właśnie, kwestia zabiegu, żeby inaczej, innej użyć nomenklatury, ale tutaj myślę, że też ten atak na Iran ze strony samego Trumpa też wpisuje się w jego narrację taką ogólną, dotyczącą tego, że on jako ten przywództwa walczy z tym złem, żeby dobro zwyciężało i to ma się wpisywać w tą jego narrację wytaczanych konfliktów. Natomiast widzimy, że zaczyna to mocno trzęść tak naprawdę ogólnym bezpieczeństwem na całym świecie, a nie żyjemy w próżni. No, słyszymy o atakach na bazy brytyjskie w Cyprze. No, to jest coś, co już jest bardzo blisko całej
Unii
Europejskiej.
Właśnie, to już jest atak właściwie na Unię Europejską.
Ale pani poseł, no, niebezpieczne było to przez kilkadziesiąt lat, że istniał taki reżim jak Ajatollahów w Iranie. On finansował organizacje terrorystyczne na całym świecie.
No, ale można powiedzieć, łącznie, że niebezpiecznym jest też funkcjonowanie dzisiaj Rosji, tego, co
robi. Łącznie
z
tymi organizacjami. Oczywiście, ale to był sojusznik Iranu. Przecież twardy. Chiny, Korea Północna, Iran i Rosja. To była ta oś. I również w Europie ginęli w zamachach terrorystycznych ludzie w miastach europejskich, powiązani z organizacjami finansowanymi przez Iran. Więc moim zdaniem szansa na to, że świat będzie bezpieczniejszy po upadku reżimu Ajatollahów jest większe niż to, żeby ten reżim dalej trwał.
No, ale jakie mamy realne szanse, panie pośle, że ten reżim upadnie? Jak z tego, co słyszymy i z tego, co wiemy
na
ten moment.
Pewne jest jedno.
Na pewno jest osłabiony.
Na pewno. Natomiast,
pani poseł, pewne jest jedno. Ten reżim tej wojny nie wygra. On na pewno tę wojnę przegra. Tylko pytanie, jakie będą konsekwencje polityczne. Na pewno już nie będzie tak groźny dla całego regionu, bo przecież i Syria była destabilizowana, i Irak był destabilizowany, i ataki na Izrael bez przerwy ze strony Hamasu i Hezbollahu, finansowanych przez Huti, finansowanych przez Iran, cały czas tam krwawiło z powodu 40 lat istnienia tego reżimu. To się ma szansę zakończyć. To nie jest bezbolesne, to jest bardzo bolesne, ale ma szansę się zakończyć.
No ale pytanie, jak to się ma szansę zakończyć? Na razie Donald Trump mówi coś o 4-5 tygodniach. Właściwie te wersje się trochę zmieniają. Ja rozumiem, że póki co są ataki rakietowe, ale są też ataki odwetowe i to, jak już powiedzieliśmy, na bardzo różne cele. I co dalej?
Moim zdaniem Iran ma ograniczone zasoby rakiet. On się po prostu wystrzela z tych rakiet. Będzie strzelał oczywiście do baz amerykańskich czy brytyjskich na Bliskim Wschodzie i to robi. Ale po 4-5 tygodniach już będzie kompletnie bezsilny. I co robi przywódca Stanów Zjednoczonych i przywódca Izraela również? Apeluje do społeczności irańskiej, że na razie, póki trwają bombardowania, to jednak chrońcie się, ale potem spróbujcie wziąć sprawy w swoje ręce. Grunt tam jest przygotowany. Ja nie jestem pewien, nie mam pewności, czy na tyle mocno, żeby tam się ten reżim zmienił, ale grunt jest przygotowany, bo widzieliśmy to w ostatnich tygodniach. Widzieliśmy to na ulicach irańskich miast i widzieliśmy to też w aktywności opozycji irańskiej, która jest na świecie rozsiana, tak? Nie tylko z Rezą Pahlawim, ale są inne struktury, które w świecie na imigracji politycznej funkcjonują.
Czego się pani spodziewa?
No, ciężko dzisiaj, znaczy ja raczej jestem zwolennikiem tej teorii, że oczywiście reżim zostanie osłabiony, ale myślę, że choć pewnie każdy z nas chciałby, żeby jednak te ruchy opozycjonistyczne przejęły władzę w Iranie, to myślę, że ten scenariusz jednak będzie trudny do realizacji i że jednak będziemy mieli do czynienia z funkcjonującym tam dalej reżimem, oczywiście osłabionym, oczywiście takim, który nie będzie już rozsiewał antyamerykańskiej narracji, ale mam jednak sceptyczne podejście do tego, że uda się wyzwolić ten kraj w pełni.
Agnieszka Pomyska, to samo pytanie, ale także chciałam zapytać o reakcję może nie świata, ale Unii Europejskiej na to, co się wydarzyło.
Ja kibicuję, trzymam kciuki, żeby reżim w Iranie upadł. Tam się działy po prostu straszne rzeczy. Zwrócę uwagę na to, że na ulicach Iranu. Trzeba myśleć w kategoriach tego celu, który jest dla nas istotny. Na ulicach Iranu tylko dlatego, że ludzie nie zgadzali się z reżimem, z ograniczaniem ich praw. Zginęło, szacuje się, kilkanaście tysięcy ludzi, po prostu brutalnie zamordowanych. Te morderstwa działy się każdego dnia i ludzie w Iranie, obywatele Iranu zasługują na to, żeby żyć w normalnym kraju.
Czyli jak Europa powinna zareagować na ten konflikt, na ten atak, na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, no ale między innymi też na ten atak na Cypr?
No, ja myślę, że przede wszystkim Unia Europejska, zresztą wczoraj mieliśmy spotkanie ministrów spraw zagranicznych, powinna przede wszystkim w tej sprawie współpracować, mówić jednym głosem. Tu nie powinno być żadnego rozdźwięku. Powinna chronić obywateli Unii Europejskiej. Oczywiście nie wiem, jaka reakcja będzie na tę sytuację na Cyprze i na ile to jest poważne, albo na ile to może być poważne, ale tutaj myślę, że to jest pewien test dla wspólnej polityki zagranicznej, dla też Kai Kallas. I tutaj po prostu aktywny udział Unii Europejskiej w tej sprawie. Nie wiem, znaczy to nie jest tak, że my powinniśmy przystąpić do jakiegoś ataku fizycznego, ale rzeczywiście ta współpraca państw unijnych, wzajemne informowanie się. Wiemy, że tutaj też
ale jakoś poszczególne kraje unijne były jednoznacznie te operacje amerykańsko-izraelską, wyrazić dla niej poparcie. Bo było takie stanowisko jeszcze przed tym atakiem, czy próbą też przekazania tej bazy na Cyprze, że Francja, Niemcy i Wielka Brytania oni tam potępili kontrataki Iranu. No to było takie miękkie oświadczenie. Ale czy nie powinno być mocniejsze?
No bo ja myślę, że to jest
proamerykańskie,
antyirańskie. Trochę pani poseł o tym mówiła. To znaczy, oczywiście, że mamy do czynienia ze złamaniem prawa międzynarodowego. I prawo międzynarodowe w ogóle, mam poczucie, znaczy coraz mniej. I to źle. Bo to też sprawia, że wszystko jest mniej pewne i mniej bezpieczne. Ale podkreślę, w tej sprawie mamy do czynienia z próbą rozprawienia się z reżimem, który mordował ludzi, który wspierał też Rosję w wojnie z Ukrainą, który de facto finansował w dużej mierze, czy wspierał naszego wroga i tutaj no, te racje są mierzone. W związku z tym stąd ta ostrożność moim zdaniem.
Moim zdaniem niestety na jednolite stanowisko Unii Europejskiej nie ma szans i wcale się temu nie dziwię, dlatego że na przykład prezydent Karol Nawrocki wyraził jednoznacznie stanowisko pełne zrozumienia dla interwencji amerykańskiej w Iranie i z oświadczeniem, że stoimy przy naszym sojuszniku, co nie znaczy, że wchodzimy do tej wojny, ale po prostu rozumiemy i popieramy. A z drugiej strony, na przykład szukając skrajności, premier lewicowy Hiszpanii potępił atak amerykańsko-izraelski na Iran. No to jak ta Unia Europejska ma się jednolicie wypowiedzieć, skoro mamy takie skrajne stanowiska wewnątrz tej Unii Europejskiej? Zawód też polityków amerykańskich, Lindsey Graham, jeden z najbardziej wpływowych senatorów, który ze zdumieniem patrzy na brak stanowiska po prostu Europy, na tą miękkość, te oświadczenia, które nic nie znaczą i tak dalej, i tak dalej. Więc kiedy jest taki twardy sprawdzian, się okazuje, że nie ma takiej możliwości wypracowania jednolitego stanowiska w Unii Europejskiej. Każde państwo będzie to oceniać odrębnie. I taki jest stan dzisiaj Unii Europejskiej w takich sprawach międzynarodowych.
Jeśli jeszcze w tym temacie, a jeśli możemy go na dziś zakończyć, sytuacja jest bardzo rozwojowa, więc będziemy jeszcze pewnie o tym rozmawiać. Chciałabym w tym kontekście bezpieczeństwa zapytać o osławiony program SAFE, o pożyczkę SAFE. Teraz już tylko decyzja w rękach Karola Nawrockiego, czy się zgodzi na to rozwiązania, czy nie. I teraz pytanie, co waszym zdaniem zrobi Karol Nawrocki w sprawie SAFE i dlaczego każde rozwiązanie będzie dla niego niekorzystne? Jarosław Sel.
Ja nie wiem, co zrobi, natomiast właśnie te wydarzenia z ostatnich 3 dni pokazują, że najbardziej realną siłą, na której powinniśmy opierać swoje też bezpieczeństwo poza własną siłą, oczywiście jest sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. To jest państwo, które potrafi działać, potrafi walczyć, potrafi reagować.
A co ma jedno do drugiego?
Ma jedno do drugiego, dlatego że oficjalne stanowisko Stanów Zjednoczonych w sprawie programu SAFE jest krytyczne. Stany Zjednoczone ustami ambasadorów Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej i NATO, a więc najwyższych urzędników państwa amerykańskiego funkcjonujących w Europie, krytycznie się na temat tego programu wypowiedziały, bo widzą to zagrożenie i ja je również widzę, że program SAFE może spowodować, że tacy dobrzy sojusznicy Stanów Zjednoczonych, jak na przykład Polska, będą miały ograniczone możliwości współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie zbrojenia polskiej armii, że będą wędzidła nałożone na
nasz kraj. Ale przy tej konkretnej
pożyczce. Z ograniczeniami różnego rodzaju, 60% wytwarzania w Unii Europejskiej, 89% w polskim przemyśle, ale się okazuje, że na terytorium Polski, a nie tylko w polskim przemyśle, że trzeba kupować raczej Europę. Pańską broń i tak dalej.
Myśli,
a tymczasem okazuje się, że najbardziej skuteczne są Stany Zjednoczone i ich sprzęt.
Pan naprawdę uważa, że to tłumaczenie, ta retoryka, którą reprezentuje pan i też jakby pańskie środowisko, to Polacy znajdą zrozumienie w tym, kiedy wy mówicie...
Nie wiem.
Trzeba kupować u Amerykanów, nie rozwijać swojego potencjału, nie wspierać Unii Europejskiej.
Rozwijać swój potencjał, tak jak robiliśmy to dotąd, na podstawie budżetu, który jest w MONie, który jest ambitny i na podstawie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, który jest kredytowany, ale te instrumenty są i na podstawie tych instrumentów kupiliśmy Abramsy, kupiliśmy F-35, kupiliśmy K-2, kupiliśmy Patrioty i mamy możliwość elastycznego reagowania i terminowego, i kwotowego, w uzbrojeniu polskiej armii. A SAFE to jest mnóstwo różnych ograniczeń, które mają charakter, moim zdaniem, też politycznych wędzideł.
Dobrze, Agnieszka Pomaska. Te słowa premiera ostatnio, które tak zaostrza dyskusję wokół SAFE, tak? To słynne hasło, czy zakute łby zrozumiały, to wynika z tego, że premier wie, że Karol Nawrocki zawetuje tę ustawę i przez to ma być tym głównym winowajcą tego, że się polska armia nie będzie rozwijać? Znaczy wy już wiecie, że tak będzie?
Moim zdaniem, ja nie wiem, czy prezydent Nawrocki podjął już w tej sprawie decyzję. Ja wiem jedno, poziom kłamstw i dezinformacji polityków w sprawie programu SAFE jest po prostu przerażający i nie służy polskiemu państwu. Ja mam takie przekonanie, że w PiS wygrał po prostu interes partyjny, a nie interes polskiego państwa. No te chociażby wczorajsze wpisy, czy przedwczorajsze w kontekście ataku Stanów Zjednoczonych na Iran, sugerujące, że musimy teraz, to jest dowód na to, że mamy kupować tylko sprzęt amerykański. No to pan Błaszczak, przepraszam bardzo, ale zachowuje się jak przedstawiciel jakiejś amerykańskiej firmy handlującej sprzętem, a nie jak przedstawiciel polskiego państwa w polskim parlamencie. Zwrócę uwagę na to, że z programu SAFE skorzysta cała Polska. 12 tysięcy podmiotów, wykonawców. Praktycznie w każdym powiecie będzie firma, przedsiębiorstwo, które będzie z tych pieniędzy korzystało. I to nie wyklucza współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. To jest jakaś wierutna bzdura po prostu. A już opowiadanie o tym, że tak naprawdę te wszystkie pieniądze to będzie inwestycja w niemiecki sprzęt czy niemieckie firmy, znaczy to się po prostu nie skleja. No, był w piątek zaprezentowany ten program SAFE. Można było zobaczyć mapę, gdzie będą te inwestycje. Tak, to nie są inwestycje przede wszystkim w amerykański sprzęt, to są inwestycje przede wszystkim w rozwój polskiego przemysłu obronnego. I jak można uprawiać tego typu retorykę,
można.
Będąc... No, można, ale no szczerze mówiąc, moim zdaniem, mówiąc delikatnie, wstyd i hańba.
Agnieszka Buczyńska.
Powiem tak, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że program SAFE, który jest programem dozbrojenia polskiej
armii,
zagłosują
za, tak?
44 miliardy złotych, korzystne oprocentowanie, tak, miliardów euro, przepraszam, korzystne oprocentowanie, inwestycje realizowane przez polski przemysł, no to jak... I do czego można byłoby się przyczepić? I okazuje się, że te argumenty są szukane na siłę. Ja oczywiście nie wiem, jaką decyzję podejmie pan prezydent Karol Nawrocki. Natomiast wiem, że chociażby nawet to, co teraz dzieje się w Iranie i to, co pokazuje, co się dzieje z bezpieczeństwem na arenie międzynarodowej, to jest coś, co będzie, mam nadzieję, tym potencjalnym takim ryzykiem, które on sobie zdefiniuje, żeby odrzucać ten program SAFE. Tu trzeba powiedzieć, że my tak naprawdę dywersyfikujemy środki, z których dozbrajamy polską armię. Program SAFE nie oznacza tego, że nie będziemy realizowali innych inwestycji w dozbrojenia, czy nie będziemy zakupywali w jakimś zakresie sprzętu amerykańskiego. Tylko ten jeden z programów, dokładnie ten program SAFE, ma takie obłożenia i jeżeli mówimy tutaj o jakiejś warunkowości, to tak naprawdę tutaj praktycznie nie ma żadnej warunkowości poza taką warunkowością, która mówi o tym, żeby te środki były monitorowane pod kątem wydatkowania i realizacji po prostu konkretnych zamówień. Tak jak mamy taką samą sprawdzalność, czy środki są po prostu wydatkowane w przypadku programów na infrastrukturę, na rolnictwo, to się niczym nie różni.
Dobra, czy dzisiaj jesteśmy w ogóle w momencie, w którym chodzi o argumenty?
Oczywiście. I w ramach wstydu i hańby.
A nie o rozbudzenie emocji.
Nie, nie.
Takich z jednej strony właśnie, kiedy premier mówi o zakutych łbach, a z drugiej strony ja słyszę Jarosława Kaczyńskiego, który wobec do ambasadora Niemiec, który był w Sejmie, mówi, że to była jakaś taka sekwencja, że to jest zła tradycja obecności ambasadorów o niemiecko brzmiących nazwiskach w Sejmie. Panie,
zakute łby, łysowam, kumasz, ten knajacki język naprawdę nie przystoi premierowi i przywódcy wielkiego zachodniego europejskiego państwa. No ale niestety taki język słyszymy ze strony polskiego premiera i on jest adresowany do 10% Polaków, którzy mają wątpliwości wobec tego programu. On ich wszystkich nazwał zakutymi łbami. Może lepiej by było reprezentantem również. W ramach wstydu i hańby chcę parę spokojnie argumentów jednak przedstawić. Zasada warunkowości jest. Wynika z rozporządzenia z 2020 roku, która dotyczyła też KPO. I zasada warunkowości już działa, bo na przykład Węgrom odmówiono już pieniędzy z programu SAFE, mimo że Węgry też do tego programu chciały sięgnąć. Więc ona już działa. Nie jest prawdą, że nie ma zasady warunkowości. Jest podejrzenie, że będzie wygaszenie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, bo tutaj potężne kredyty na 45 lat spłacane tak długo, jak istniał PRL. to jest zaszyte w programie SAFE, a oczywiście państwo polskie jest tak zadłużane w czasie rządów koalicji 13 grudnia, że prędzej czy później będą szukali gdzieś oszczędności. Moim zdaniem będą szukali Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli w tym elastycznym instrumencie, który mamy. Dowód na to mamy taki, że jak myśmy naszą poprawkę wnieśli do ustawy, żeby fundusz nie wygasł, to tą poprawkę koalicja 13 grudnia odrzuciła. 89% na polski przemysł, ale się okazuje, że niektórzy mówią na terytorium Polski produkowane, niekoniecznie polski przemysł.
I te
przemysł.
Niemieckie firmy.
Jak myśmy zgłosili poprawkę, że 89% na polski przemysł, koalicja rządząca tę poprawkę odrzuciła. Dobrze, to... Nie ma podstaw do wątpliwości.
Agnieszka Pomaska.
Są.
Ja mam jedno takie głębokie przekonanie, że po prostu Prawo i Sprawiedliwość uczepiło się, mówiąc kolokwialnie, sojuszu tylko i wyłącznie z Amerykanami. Przeciwstawia to sojuszowi w ramach Unii Europejskiej czy w ogóle w Europie, co jest po prostu jakimś kompletnym nieporozumieniem, bo powinniśmy budować wszędzie tam sojusze, gdzie jest to możliwe w ramach demokratycznych państw. I to takie konfrontowanie Europy ze Stanami Zjednoczonymi i takie bezgraniczne mówienie, że sprzęt tylko ze Stanów Zjednoczonych, no jest po prostu działaniem wbrew interesowi państwa polskiego. Zwrócę uwagę na to, że do tej pory polskie kontrakty ze Stanami Zjednoczonymi opiewają na 200 miliardów złotych. I one się toczą. No, ostatni kontrakt to jest z 24 roku na zakup 96 śmigłowców, 96 Apache. W związku z tym ta współpraca jest i ona naprawdę nie wyklucza współpracy w ramach Unii Europejskiej. Program SAFE to jest ogromna zdobycz. Polska walczyła o ten program. Jeszcze parę miesięcy temu politykom PiS ten program się podobał.
Dlatego, że
to jest po prostu czysta kalkulacja polityczna, że nie jesteście gotowi zgodzić się na coś, co wywalczył premier Donald Tusk, bo wam się to nie kalkuluje politycznie i postanowiliście tutaj iść na spór i na zwarcie, wbrew interesu państwa polskiego.
Pani poseł,
no to jest jasne jak słońce. I tak samo oceniają to Polacy. Proszę sobie zobaczyć dowolny sondaż dotyczący programu SAFE. No wychodzicie we wszystkich tych sondażach na
pani
po prostu
poseł, opowiadaliście w czasie naszej prezydencji, że to będą pieniądze podarowane Polsce na to bezpieczeństwo. Okazało się, że to jest pożyczka na 45 lat
spłacania. To jest pożyczka na dużo korzystniejszych
warunkach niż
pieniądze na zbrojenia pożyczali.
Która musi być skonsumowana w latach 26-30 w bardzo krótkim terminie.
Ale to chyba dobrze.
A dlaczego,
pani pośle?
I może się okazać na przykład, że mamy kredyt do spłacenia 200 miliardów złotych przez 45 lat, a sprzęt, który szybko kupujemy, bo trzeba to go skonsumować w ciągu 4 lat, na przykład w latach 30-40 będzie złomem bezużytecznym na nowoczesnym polowaniu.
Ale to co to znaczy, że mamy czekać kilkadziesiąt lat?
Ja uważam, że po prostu powinniśmy mieć elastyczność. Safe, gdyby był elastyczny, byłbym za. Ale on ma te wszystkie ograniczenia, o których mówiłem. Przez 4 lata wydać, spłacać przez 45 lat, 89% w Polsce, choć nie wiadomo, czy tylko na polskie firmy, 60% wytwarzania w Unii Europejskiej i jeszcze w dodatku zasada warunkowości, że jak władza się zmienia...
Program i decyzji o tym, na co te zakupy będą, dokonało Wojsko Polskie, a nie ten czy inny polityk. No wy przeciwko temu jesteście, na
ale
tym polega problem.
Ale są tam zaszyte instrumenty polityczne.
Polskim generałom, polskim wojskowym, ale są tam zaszyte
instrumenty polityczne, które Wojsko Polskie nie musi rozumieć, natomiast polityk musi rozumieć.
Agnieszka Buczyńska.
Ja myślę, że to, co polityk rozumie, to także szersze spojrzenie na to, jaką narrację w kontekście programu SAFE przyjmuje PiS, dlatego że myślę, że to jest początek takiej głębszej, dalszej narracji antyunią europejską i myślę, że na tej narracji też PiS będzie budował swoją przyszłą kampanię wyborczą i myślę, że...
Jak mówicie?
Myślę, że w oparciu o przeciwstawianie się Unii Europejskiej to jest strategia PiSu na przyszłą kampanię wyborczą i myślę, że tutaj tak dobry program SAFE, który ma stanowić o bezpieczeństwie naszego kraju, który jest w interesie Polaków, jest przedkładany nad partyjne korzyści i to jest przerażające.
No niestety pani tu powtarza to, co zrobił Radosław Sikorski w ramach tak zwanego exposé wymyślił sobie chochoła i przez pół przemówienia, przez 100 minut mówił o polexicie w obecności wszystkich ambasadorów.
Ale panie pośle,
w obecności wszystkich ambasadorów w sytuacji, w której
są ugrupowania w Polsce są coraz bardziej eurosceptyczne. Rośnie odsetek Polaków, którzy
pani
są eurosceptyczni. No to jest jakiś problem.
Pani redaktor, mówił Radosław Sikorski przez pół przemówienia o polexicie do 3 posłów w polskim Sejmie. Bo 3 posłów ma Grzegorz Braun. Prawo i Sprawiedliwość nie jest za polexitem, Prawo i Sprawiedliwość jest za reformą Unii Europejskiej, za naprawieniem różnych błędów czy ideologicznych szaleństw, które w tej Unii Europejskiej są, ale nie jest za polexitem. Do kogo on więc mówił? Przez pół przemówienia mówił o groźbie polexitu w obecności wszystkich ambasadorów, wystraszając ich tym, że rzekomo to jest czołowy temat debaty dzisiaj publicznej w Polsce. On wniósł temat polexitu do debaty publicznej, bo poza 3 posłami Brauna, którzy są dzisiaj w polskim Sejmie, nikt za tym nie jest. Więc po co on to robi? Właśnie po to, o czym, co powiedziała pani poseł przed chwilą, że chcą tak spolaryzować scenę polityczną na najbliższą kampanię, wmówić Polakom, że rzekomo zwycięstwo prawicy to jest wyjście z Unii Europejskiej.
Ale zdecydujmy, kto komu chce to wymówić.
Właśnie.
Pani poseł mówi zupełnie, że to wy próbujecie wmówić, a pan mówi, że a Polacy mają swoją mądrość, czy nie?
Nie. Jeszcze raz.
Sami nie wiedzą, czy chcą być w Unii Europejskiej,
chcą.
Czy
Polacy
przecież
absolutnie chcą być w Unii Europejskiej.
Owszem, to trochę słabnie, tam eurosceptycyzm się trochę poszerza, ale czołowe siły polityczne nie są za wyjściem Polski z Unii Europejskiej, więc po co było to przemówienie Sikorskiego w Sejmie?
I tu tym pytaniem zostawiłem to pytanie otwarte, dlatego że skończył nam się czas. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Agnieszka Pomaska, Agnieszka Buczyńska i Jarosław Selin.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Agnieszka Michajłow.
Strefa politycznie kontrolowana. Thank you.